Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym przeczytać, rozpocząć swoje słowo od psalmu 103. Psalm 103, Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu aniołowie Jego, potężni siłą wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszo moja Panu. Alleluja. Ten sam psalmista Dawid w innym miejscu swojego psalmu powiedział takie zdanie, między innymi: oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Bóg, stwarzając niebo i ziemię, wszystko dokonał, stworzył wszystko. Wszystkie dni zapisał w swojej księdze. Dokonał wszystkiego. To, co my dzisiaj tutaj mamy, to jest jeden z dni zapisanych w księdze Boga Żywego. Tak powiada o tym psalmista. I powiedziałem, że wszystkie stworzył dni. Ale psalm 103 opiewa tylko wybrane dni. Ten psalm jest szczególnym psalmem, który opiewa dni łaski i chwały Boga w życiu człowieka. I dlatego jest szczególnym takim psalmem. Bóg, powiedziałem, stworzył wszystkie dni, dobre i złe. Stworzył złe dni. Dlaczego stworzył złe dni? Dlatego, żeby w dobrych dniach okazać łaskę i litość dla swojego stworzenia. Dlatego, żeby swoje stworzenie doprowadzić do zbawienia. Gdyby wszystkie były dni dobre w dniu grzesznika, nikt by się nie nawrócił. Musi mieć złe dni, wierzący i niewierzący w swoim życiu, żeby przyjść często do pokuty. I są dni chwały, i są dni łaski i mocy. I psalm 103 właśnie mówi o takich dniach szczególnych. I dzisiaj mamy dzień taki szczególny właśnie. Wiecie, dzień łaski i chwały, gdzie Bóg się uśmiecha do nas wszystkich, a szczególnie, myślę, do mnie. Gdy patrzę na was, to chcę was powitać w imieniu Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że On jest zgodny ze mną, że witam was w imieniu Jego i wierzę, że On się cieszy, że my tu jesteśmy, ale powiem wam szczerze, jestem Mu bardzo wdzięczny, dlatego że widzę tutaj wiele osób, których nie znam i którym życzę błogosławieństwa. Ale widzę tutaj wiele osób, które są mi bardzo bliskie. I cieszę się, że mam ten przywilej, by z wami wszystkimi się przywitać, bo jest takie zamieszanie, że pewnie nie ze wszystkimi się przywitam, ale witam się z wami wszystkimi i z tymi też, których znam, których gdzieś widziałem, gdzieś w różnych miejscach, w zborach, są mi bliscy, znani. Jestem taki wdzięczny, wiecie, i gdy myślę, i tak patrzę na was, widzę moją córkę tutaj też, pośród ludzi, którzy dzisiaj doznali zbawienia, wyznali swoją wiarę, to też w sercu widzę tych, którzy są w innych miejscach, dzisiaj też przyjmują chrzest gdzieś. Wszystkich moich braci i siostry, których Pan mi dał, postawił na mojej drodze, którzy są bliskie mojemu sercu. Wiecie, dzisiaj jest szczególny dzień, że mogę was tu widzieć. I tak sobie pomyślałem, kiedyś wszyscy się zobaczymy w niebie, jak Bóg pozwoli, jak uzna nas godnych i dotrwamy w wierze. I wierzę, że moja rodzina będzie zbawiona i wierzę, że tam się spotkamy. I tak sobie pomyślałem, jaka to będzie wspaniała chwila, gdy wszystkich zobaczę i my się zobaczymy, wiecie, w niebie, przed Bożym tronem. Bez naleciałości grzechu, bez naleciałości starego człowieka. I będziemy tam widzieć tych, którzy są nam bliscy. Wiecie, gdy Chrystus umierał, On widział tych, których sobie zaskrobił, tych, których sobie zasłużył swoją śmiercią. Widział nas wszystkich tam. O, jakże On bardziej będzie cieszył się, gdy nas tam wszystkich zobaczy. Pomyślcie sobie. Siedzimy tutaj razem. Jesteśmy niektórzy bliscy sobie, inni mniej, inni bardziej. Ale kiedyś w niebie, gdy staniemy przed Panem, będziemy na nowo się poznawać. I wiecie, najcenniejszą rzeczą Kościoła, którą uhonorował Bóg, to nie są skarby bogactwa i to nie jest teologia. To nie jest nauka, ale to jest Jego stworzenie, Jego dzieci. Zwróćcie uwagę, że Chrystus umierał za pogan. Umierał za faryzeuszy, za ludzi religijnych i bezbożnych. I On umiłował bardziej ludzi niż ich teologia, niż ich poznanie właściwe o Nim. I dopiero potem prostował ich poznanie. Ale Bóg umiłował bardziej ludzi. Okazał miłość, gdyśmy byli jeszcze Jego wrogami, nieprzyjaciółmi. A my czasami jakby pomijamy to. I mamy wiele cennych rzeczy wokoło siebie, a nie dostrzegamy bliskich, których Bóg nam dał, byśmy miłowali. Tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował ciebie i mnie, że Chrystus musiał umrzeć na tym krzyżu Golgoty. I tak jak powiedziałem, dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym. I ten psalm opisuje szczególne dni w życiu człowieka. Do kilku rzeczy chciałbym tutaj nawiązać. Musi być w życiu ludzi dużo złych dni. Skoro psalmista mówi, wzywa swoją duszę. Mówicie kiedyś do siebie? Ktoś by pomyślał, że ktoś jest nienormalny, jak do siebie mówi. Ale psalmista mówi do siebie. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. To znaczy, że nasze dni są takie często, że szybko zapominamy te dobrodziejstwa. Ale ja o tym nie chcę mówić. Ja chcę mówić o tych dniach, gdzie Bóg szczególnie okazuje swoje dobrodziejstwo i miłość. To są takie szczególne dni, które tutaj psalmista wzywa, by każdy z nas pamiętał, rozmyślał o nich, co Pan czynił w jego życiu. Pierwsza rzecz. On odpuszcza wszystkie twoje winy. On odpuszcza wszystkie twoje winy. Gdy myślę o tym, dzisiaj mieliśmy chrzest wodny. I dzisiaj był cytowany jeden werset. Ja go przeczytam, ale jedna rzecz, którą często nam się to umyka, która czasami nam nie pasuje do teologii chrztu, przynajmniej dla mnie tak było, tam jest dopowiedziane. 38 werset drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, gdy Piotr mówi do ludzi, co mają zrobić, aby byli zbawieni, to mówi do nich, upamiętajcie się. I niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. I zawsze mówimy, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ale tam dalej Słowo Boże mówi, na odpuszczenie grzechów. Chrzest wodny jest na odpuszczenie grzechów. Dzisiaj, siostry, Bóg wam grzech odpuścił. Nie możemy tego pominąć. Chrzest wodny jest na odpuszczenie grzechów. Dzisiaj Bóg odpuszcza wam grzechy w tym chrzcie wodnym. I to jest wspaniały dzień i życzę, byśmy tego doświadczali, gdy Bóg odpuszcza nam grzechy. Dalej. Leczy wszystkie choroby twoje. Leczy wszystkie choroby twoje. Gdy Chrystus chodził, leczył wszystkie choroby. W naszym życiu są takie dni szczególne. I w tym miejscu dziękuję tym, którzy się modlili za mnie i za moją żonę. Ostatnimi czasy naprawdę poważne problemy ze zdrowiem. Bóg był z nami, jest z nami. I wiecie, On różnie leczy choroby. Ale On leczy choroby i ja jestem Mu wdzięczny dzisiaj za to, że On leczy choroby i podnosi do życia. I czasami to tak robi, tak naturalnie, że nie wiadomo jak i dlaczego, niespektakularnie, ale On leczy choroby. On daje dzień choroby po to, żeby się zlitować w dniu uzdrowienia i żeby człowiek pamiętał o Nim i radował się i wiedział, że jest Bóg żywy. On ratuje od zguby życie twoje. Wielu z nas było w jakichś momentach, gdzie żeśmy już zwątpili o swoim życiu. To są takie naturalne dni, jesteś na łodzi, jesteś w górach, gdziekolwiek i widzisz, że mało brakowało. Jadłeś się, udławiłeś kawałkiem chleba i już wiedziałeś, że dusza z ciebie wychodzi. To jest takie, wiecie, trywialne. I już wiedziałeś, że życie z ciebie uchodzi i nagle pyk, przeszła ta skórka i Bóg pozwolił, by człowiek dalej żył, istniał i służył mu na chwałę. I nie ma dni przypadkowych, On leczy wszystkie twoje choroby, ratuje od zguby życie twoje. On wieńczy cię łaską i litością. Chrystus chodząc po ziemi zniżał się do małych. Wiecie, wieńczyć to nakładać wieniec. Wiecie, człowiek mały i potępiony, czy jakiś taki człowiek, który jest na uboczu, on jest mały w oczach ludzi. I wydaje się często mały w oczach Boga. Ale Pan mówi, że ten psalm, że On wieńczy cię łaską i litością. Nakłada ci wieniec, gdzie jesteś podniesiony w oczach Bożych i ludzi. On to robi. On wieńczy cię łaską i litością. Jeżeli przeżyłeś takie dni w swoim życiu, to wiedz, że to Pan był w twoim życiu. I wiecie, On dzisiaj to czyni. On nasyca dobrem życie twoje. Ja kiedyś szedłem przez to życie i z tymi chorobami związane sprawy i to wszystko. Chociaż nie wiem, jak się czułbyś w pewnym momencie duchowo mocny i silny. Ale nadchodzi czas, że człowiek widzi, że życie z niego ulatuje. Ta młodość, ta siła, że to z niego jest wysysane. On się czuje taki suchy. I nie wystarczy samo słowo często. Nie wystarczy same zewnętrzne rzeczy. Musi przyjść coś z zewnątrz. Do szpiku kości duchowych człowieka. Musi być coś włożone. Tak jak szpik kostny musi być uzdrowiony, żeby szkielet był zdrowy. Tak musi coś do ciebie przyjść, do mnie, aby się odnowiła młodość duchowa nasza, aby się to odnowiło tak, jak powiada u orła. I wiecie, On to czyni. On to czyni w taki dziwny sposób, często niezrozumiały. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Wiemy, że Jezus Chrystus był poczytany w poczet niesprawiedliwych. Tak? Umarł z bezbożnikami. W ludzkich oczach On był postawiony jako niesprawiedliwy. Chodził pośród swojego stworzenia, mówił prawdę, ale został poczytany za niesprawiedliwego. Umarł jako bezbożnik. Śmiercią haniebną. Powiedzcie, pomyślmy chwilę, czy Pan mu przywrócił sprawiedliwość? Bóg, Ojciec, Synowi swojemu, umarł jako niesprawiedliwy. Wszystko straci w oczach ludzi. Ale zwróćmy uwagę, co się stało. Po pierwsze, przez to, że umarł, wstąpił do piekła. Stamtąd wywiódł niewolników. Zniszczył śmierć i szatana. I żeby to udowodnić, zmartwychwstał. Usiadł po prawicy Boga Ojca. Przejął władzę na niebie i na ziemi. I dzisiaj rządzi i sądzi ludzi, demonów. On dzisiaj włada i panuje. Zwróćcie uwagę, Bóg wymierzył sprawiedliwość. Nie tak, jak ludzie sobie myśleli, ale wymierzył. Przywrócił mu sprawiedliwość. Okazał łaskę jako temu, który wszystko zaskrobił i zdobył łaskę Bożą. I przywrócił prawo jemu jako uciśnionemu. Zwróćcie uwagę, że uczniowie pańscy szli tym samym śladem. Gdy mówili ludziom o Bogu, to mówili prawdę. Wiecie, gdy człowiek mówi prawdę, to spotka go przeważnie to, co mówił ich mistrz, który mówił prawdę. On mówił prawdę Żydom. Pamiętacie, jakich cierpkich słów czasami używał? Obłudnicy, synowie piekła. Takich słów używał. On mówił to do ludzi uważających się za pobożnych. Ale do grzeszników nigdy tak nie mówił. On zawsze się skłaniał do niskich. I mówił prawdę w miłości. I zobaczcie, że to przynosiło na niego cierpienia. I powiem wam szczerze, gdy będziemy mówić prawdę jedni drugim w kościele, nawet, to chcę powiedzieć wam, że nawet gdy odwrócą się od was wasi bracia, wasze siostry, bo będziecie mówić im prawdę, nawet w miłości, pozostaniecie sami z tą prawdą, to On przywróci wam kiedyś tą sprawiedliwość. Nastanie taki dzień, gdy Pan wymierzy sprawiedliwość, bo Pan powiedział, że nic nie może pozostać w ukryciu, co by na jaw nie wyszło. On powiedział, to co mówią wam pokryjomu na dachach głoście, mówcie, bo wszystko co jest ukryte musi być wyjawione. I dzisiaj to jest czas łaski, dzień łaski, gdzie Pan przywraca, wymierza sprawiedliwość swoją, przywraca prawo uciśnionym i to czyni dniem szczególnym. On nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Zwróćmy uwagę, jeszcze raz chcę podkreślić ten element, że kiedyś tak ktoś powiedział bardzo mądrze, żeby za dużo nie mówić. Wiecie, być chrześcijaninem to jeszcze za mało. Trzeba być człowiekiem. Czasami chrześcijanin się zachowuje jak nie człowiek. Bo człowiek, taki jak Bóg stworzył, przyjaciela nie potraktuje źle, nie wdepcze go w ziemię. Jak zobaczy, że zgrzeszy, to pójdzie do niego i powie, powiedz mi, co jest. Będziemy się modlić. Będę walczył o ciebie. A jeżeli faktycznie upadłeś, nie zaprzestanę tego i pójdę i będę modlił się i wołał do Boga. Może moje serce będzie daleko od ciebie, bo tak daleko odejdziesz, ale ja cię nie pozostawię, bo cenię ciebie bardziej jako stworzenie Boże, jako dziecko Boże, niż twoją teologię, niż twoje wyznanie i to wszystko, co czynisz. Boża miłość jest taka, że szuka i przyprowadza do siebie i nie odrzuca, tym bardziej coś takiego, że człowiek jest stworzony do przyjaźni. Dlatego Chrystus powiedział, już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Ale mówię, nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko wam mówię. I zobaczcie, Piotr się zaparł. Oni wszyscy uciekli, ale to byli jego przyjaciele. Jan nawet gdzieś tam był na ramieniu Chrystusa, zawsze jako taki ulubiony w ciele, tak powiedzmy, umiłowany, ale też go się zaparł w zasadzie. No wszyscy. Ale on swoich przyjaciół nie porzucił. Nie wdeptał ich w ziemię, ale gdy zmartwychwstał, tak, to chyba wtedy było, powiedział do Piotra, jak się nawrócisz, to paś owce moje. I my nie róbmy, pamiętajmy, co jest najcenniejsze w oczach Bożych. Brat, siostra, rodzina, to jest to stworzenie, które Bóg umiłował i za nie umarł. To jest najcenniejsze w życiu, w oczach Bożych. Bez względu na teologię, poznanie i tak dalej, bo ona jest tak zmienna, teologia w sercach naszych, ona się zmienia i mamy iść do jedności poznania i wiary z apostołami Baranka. Tak? Tak Pismo powiada. Ale ręczę nam, że przed śmiercią, przed odejściem z ziemi nigdy nie będziemy tak jedno, żebyśmy, wiecie, teologię mieli taką samą. Ale możemy mieć tą samą miłość. Ale możemy być jedno w duchu. To możemy. I to jest prawdą. On pamięta, że jesteśmy prochem. Chciałbym zwrócić, chrzest wodny jest czymś wspaniałym. Chciałbym tylko zwrócić dwa aspekty dotyczące chrztu wodnego. Gdy myślę o tym chrzcie, to w zasadzie on jest wyrazem jednej rzeczy, wyrazem posłuszeństwa. Ci, którzy mają dzieci, to wiedzą, co to znaczy mieć dzieci posłuszne albo mieć dzieci nieposłuszne. I nie chcę się rozwodzić na temat samego chrztu, co on znaczy, bo on bardzo ma wielkie implikacje duchowe, takie, które są bardzo ważne i Pismo opowiada, może jeszcze ktoś będzie mówił, ale chcę powiedzieć o posłuszeństwie. Gdy mamy dziecko, gdy jesteśmy babcią, dziadkiem, ojcem, matką, przychodzi do nas dziecko i ono nam dzieli się swoim życiem i my się z nim cieszymy, dzielimy się swoim życiem, ale w pewnym momencie mówimy, kochany, no żeby nie był trywialny przykład, jest działka do skopania, zrób to, dobrze. Drugi dzień przychodzi dziecko nasze, czy wnuk, czy ktoś i znowu słodki i pytamy się, dobrze, ale skopałeś tu działkę? No, nic będzie to, nic nie powie. Idziecie, patrzycie, działka nieskopana, tak? I to się powtarza, powtarza i wyobraźcie sobie, że przychodzi człowiek i znowu młody człowiek przychodzi i znowu wam mówi o swoich pięknych rzeczach, o tym, jakim on jest, co on robi i tak dalej. Jak my przyjmiemy go, jeżeli on nie będzie nas słuchał? Czy będziemy go słuchać? Czy będziemy dzielić się swoim życiem? Pismo opowiada, z tymi, którzy są przewrotni, Bóg dziwnie postępuje. Tak? Przewrotni. Tak? Chodzi o to, że tak samo Bóg patrzy. Wyraz posłuszeństwa Bogu. Jeżeli my okazujemy mu posłuszeństwo, to wtedy on inaczej patrzy na nasze modlitwy. I tutaj chcę właśnie przejść do sedna tego słowa. Może jeszcze jedna rzecz. Posłuszeństwo, bo my często mówimy o posłuszeństwie tych, którzy byli w wodzie. On posłuszny, tak? Ale ja bym chciał powiedzieć o posłuszeństwie Kościoła. Bo słyszeliśmy już, że Bóg powiedział, głoście, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak? Czyli Kościół otrzymał nakaz chrzczenia i musi być do tego posłuszny. On musi iść chrzcić, musi mówić, że ludzie mają być ochrzczeni. I wbrew pozorom, już też w tym fragmencie mówiliśmy, Kościół na początku miał problem z tym chrztem. Bo jak ochrzcić poganina, jak ja jestem Żydem, załóżmy, tak? I jeszcze młody Kościół był obstalowany w żydostwie. To było coś nienaturalnego. Żeby Żyd szedł do poganina i jeszcze mu powiedział, że będzie zbawiony i jeszcze go ochrzcił, bo to było, wiecie, Bóg jest doskonały, ale ludzie nie. I jego uczniowie jeszcze mieli zakorzenione żydostwo w głowie. I zwróćcie uwagę, jakoż musiał okazać posłuszeństwo Piotr, gdy idzie do pogan, Żyd. I jemu mówią, po co ty tam poszedłeś? Tak? No, do ludzi nieczystych. I Bóg musiał mu tam objawić wiele rzeczy, że tego, co Bóg oczyścił, niech on nie uważa za nieczyste. Miał widzenia, Duch Święty przemówił, anioł i to wszystko było dlatego. I gdy on zobaczył, wiecie, że Duch Boży stąpił, to co on powiedział? Nakazał ich ochrzcić. Nakazał ich ochrzcić i powiedział, czyż mogłem odmówić wody? Tak, tym Żydom, którzy tam mu zarzucali. Zobaczcie, musiał okazać posłuszeństwo Chrystusowi, który powiedział, chrzcić będziecie, tak? W wszystkich uczniów pańskich i tych z pogan. I my jesteśmy z pogan. I my jesteśmy chrzczeni, bo Kościół ma taki przykaz i musi o tym mówić, że będą ochrzczeni, że mamy przyjmować ten chrzest. I w Dziejach Apostolskich, jak czytamy, ze strony uczniów wydaje się, nie było żadnego problemu z chrzczeniem. Bo nie czytamy, żeby u Korneliusza ktoś się taki mądry znalazł, że ja jeszcze przemyślę sobie, tak? Został chrzczony w Duchu Świętym, przyjął łaskę, moc Bożą, a on powiedział, wiecie, no ja muszę dojrzeć. Ale to była taka moc, że to świadectwo wychodziło z nich i oni nie protestowali. Oni przyjmowali to, że przyjmowali chrzest. Bo Słowo Boże powiada, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Dzisiaj naszych sióstr jest udziałem zbawienie. Dzisiaj to się stało. Dalej Słowo Boże mówi, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ale gdy mówi o wierze, to za wierą jest chrzest. I ten chrzest jest bardzo ważny. I jak czytamy Dzieje Apostolskie, gdy jeszcze Duch Boży, wiecie, tak jak brat mówił, działał tak pod namaszczeniem, to nie było rozdzielenia tego. To było nawrócenie w mocy Ducha Bożego i chrzest. I oni szli dalej i byli uczniowie. I to byli uczniowie pańscy, posłuszni prawu Bożemu. I tak było, taki jest wzorzec Nowego Testamentu. Powikłania grzechu spowodowały, że często praktyki różne są. Inaczej teraz postępujemy. Ale to spowodowało jedynie grzech, taką trochę letność Kościoła i tak dalej. Ale wzorzec jest taki, jaki jest. I teraz, jak mówię o posłuszeństwie, to na pewno ci, którzy znają Pismo Święte, od razu wiedzą, gdzie jest powiedziana wartość posłuszeństwa. Pierwsza Samuelowa jest bardzo znamienny tym tekstem. I tu bym chciał się z wami podzielić taką jedną rzeczą, bo odkryłem coś, co byłem zdumiony, jeśli chodzi o ten fragment, bo on bardzo dobrze tyczy chrztu wodnego. To jest taki bardzo dobry fragment, jeśli chodzi o chrzest wodny. Tu jest mowa o królu Saulu, który otrzymał nakaz, by wybić Amalekitów. Miał wybić wszystkich do nogi. Bóg nakazał mu, wybijesz wszelkiego człowieka, wszystkie zwierzę o Amalekitach. Pamięć po nich zaginie. I ten człowiek tego nie zrobił, tak jak Bóg kazał. Oszczędził. I 9 werset mówi, 15 rozdziału pierwszej księgi Samuelowa. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga. I to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy, jagniąt i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I teraz, gdy Samuel przychodzi do Saula, tak, to mówi takie słowa znamienite do króla, który nie wykonał polecenia. Mówi tak. Samuel odpowiedział, czy takie ma pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardził tobą i nie będziesz królem. I to jest bardzo znamienity tekst. Nieposłuszeństwo to jest jednorazowe, na przykład nieposłuszeństwo, tak? Tak można to zrozumieć. Natomiast krnąbrność, to tak definicja naszego słownika, załóżmy, podaje, krnąbrny człowiek to nie dający sobą kierować. To taki człowiek, tak? On ciągle jest uparty, nieposłuszny, znamionuje upór i przekorę w swoim życiu i nie daje sobą kierować. I to jest niesamowite, bo te wersety właśnie odzwierciedlają, co potem czynił ten Saul. Bo on miał bożki domowe. On kłaniał się bożkom domowym. Tutaj jest o tym powiedziane. On wytępił czarowników i wróżbitów, ale wiecie, że sam poszedł do wróżki, tak? Później. Czyli co miał w sercu? Z zewnątrz wydawało się, on chce być posłuszny Bogu. Ale w sercu, zobaczcie, co miał. I teraz zwróćmy uwagę. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Czyli teraz tak. Ten czyn dzisiejszy, ten chrzest, który przyjęliście, to posłuszeństwo więcej znaczy niż wasze modlitwy zanoszące do Boga, zanoszone, niż błagania i to wszystko. To jest lepsze dla Boga, bo Bóg słyszy nasze modlitwy, ale On słyszy, jak jesteśmy posłuszni inaczej, a słyszy inaczej, jak nie jesteśmy posłuszni. Słucha lewym uchem, jak jesteśmy nieposłuszni. A jak jesteśmy posłuszni, to słucha jak? Obydwoma uszami i sercem. On słyszy głos. On przyjmuje nasze modlitwy. I chociaż odpowiada nie tak, jak trzeba i nie wtedy, kiedy chcemy, ale odpowiada według dobra naszego i czyni najlepsze rzeczy dla nas i chce naszego dobra. Tych, co są nieposłuszni, też czyni dla nich, dla ich dobra pewne rzeczy. Ale to już jest inaczej. To już jest bardziej wychowanie niż miłość, tak? Niż taka bliska relacja. I zwróćmy uwagę. Nieposłuszeństwo jest tak jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. I teraz, żeby to zobrazować, to właśnie ten przykład jest najlepszy. Wiecie, kim byli Amalekici? I też nie będę czytał, żeby nie przedłużać, bo to szkoda czasu. Dlaczego tak Bóg się bardzo ostro uwziął na nich i chciał ich zgładzić i zniszczyć? Bo właśnie ja sobie w to wniknąłem przy tej okazji i się okazało, że ta historia o Amalekitach to jest historią wyjścia ludu Bożego z Egiptu. My wiemy, że Pismo Boże powiada, że oni byli ochrzczeni w Mojżesza. Tak? To jest pierwszy do Koryntian 10:2, mówię fragment Słowa Bożego, gdzie mówi, że Żydzi byli ochrzczeni w Mojżesza pod obłokiem i w morzu. Tak? Czyli pod obłokiem to jest odnośnik do nowego narodzenia. I oni, tam jest powiedziane, oni pili ze skały, którą był Chrystus, która im towarzyszyła. Wiecie, nasze nowonarodzenie to tak jak Żydów było przejście pod obłokiem, bo to chwała Boża była. Ona była przed nimi. Gdy byli za nimi Egipcjanie, to żeby ich ocalić, chwała przeszła za nich, ale ona przeszła nad nimi. Oni w pewnym momencie znaleźli się w obłoku chwały Bożej. I to jest nasze nawrócenie w Chrystusie Jezusie. Nawrócenie to jest nasze zanurzenie w Chrystusa. Ale oni nie pozostali, tak? Tylko przeszli na drugą stronę przez morze. I tak zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku i w morzu. I to jest nasz chrzest wodny. Ochrzczeni w Chrystusa. Raz nawróceni, ochrzczeni w Jego śmierć. Śmierć. I to jest pogrzeb duchowy w wodzie, w tych wodach Egiptu i powstanie do nowego życia. I idziemy do ziemi obiecanej. Idziemy do nieba, a docześnie idziemy do zboru. Tu jest Królestwo Boże na ziemi ma być objawione, w zborze. To jest Królestwo Boże. I teraz nawrócony człowiek przechodzi przez tą wodę i jest Kościołem w Chrystusie, nowym stworzeniem. Bez tego to nie jest nowe stworzenie. Musimy o tym wiedzieć. I co się stało, jak oni to zrobili, gdy wyszli? Stanęli w pewnym momencie naprzeciwko nich Amalekici. Oni wystąpili naprzeciwko nich. Stanęli na drodze do ziemi obiecanej. To jest dlatego ważne, ten fragment z chrztem. Dzisiaj nasze siostry i my jesteśmy w drodze do ziemi obiecanej. Staje na naszej drodze Amalekita i nie pozwala iść. I wiecie, co zrobili Amalekici? Oni nie wystąpili tylko zbrojnie, ale w ludzie Bożym było mnóstwo chorych, było wycieńczonych drogą, którzy nie nadążali za główną kolumną i zostali z tyłu. I wiecie, co Amalekici zrobili? Wymordowali ich wszystkich. Oni wycięli w pień lud obiecany, który został z tyłu. Nie okazali litości. I za to Pan powiedział, że dokonasz sądu na nich. Wiecie, w duchowej drodze nie warto zostawiać w tyle. Nie warto zostawiać w drodze w tyle za Bogiem idąc. Nie warto mówić, poczekam z chrztem, poczekam z wypełnieniem ślubu w Panu, poczekam z tym i tamtym. Zobaczę, może się sobie pobędę, tak? Pół wierzący, pół poganin. Może telewizja, internet mnie bardziej zainteresuje. Jeszcze się zastanowię. Z Bogiem nie ma żartów. Albo jesteś za Bogiem, idziesz, przychodzisz przez to i zostawiasz świat, albo jesteś pół wierzący. A co to jest pół wierzący? Pół chrześcijanin, poganin. Pomyślmy chwilę. Dlatego Kościół musi zwiastować chrzest wodny, bo chrzest wodny to jest ostateczne opowiedzenie się. Albo ty jesteś wierzący, albo poganin. Albo ja jestem wierzący, albo poganin. Ja nie mówię, że będzie łatwiej, ale ja mówię, że będziesz ludem Bożym wtedy. I wtedy wyjdzie naprzeciwko ciebie kto? Amalekici wyjdą. Amalekici. I Pan powiedział do Samuela, do Saula, wybijesz ich do nogi. I to było przeznaczone. Tych, którzy stają na drodze. To, co tobie staje na drodze do Królestwa Bożego, do Kanaanu, ma być zniszczone, ma być zabite. To nie ma nic być oszczędzone. Wszystko ma być zniszczone. I takie było przykazanie Boże wtedy i dzisiaj dla Kościoła jest. Wszystko, co staje nam na drodze, musi być zgładzone w naszym życiu, żebyśmy tam doszli i szli. Bo inaczej to będziemy szli, szli, szli i nie wiem, jak my tam dojdziemy. To musi być zdecydowanie. To musi być decyzja. To musi być przeciwstawienie się temu czemuś. Ale zwróćmy uwagę, król Saul, jaki był mądry. Ten wróg, który miał umrzeć na drodze, który miał być wytracony. Jak ciekawie się, zobaczcie, dostał. Sam król wprowadził Agaga, króla. I to, co najlepsze do niego, sprowadził gdzie? Do ziemi obiecanej. Czujecie to? Czym to pachnie? Jaki mądry człowiek światły wprowadził sama Agaga, którego Bóg kazał uśmiercić. Wprowadził do miejsca świętego. I to, co do niego najlepsze. Jaka była idea? No, szczytna. To wszystko, co najlepsze, będzie poświęcone Panu. To, co jest dla niego obrzydliwością, będzie poświęcone Panu. Przyniesiemy mu w ofierze, złowierzymy mu w ofierze, a tu jest Agag, sam główny król. Myśleliście, dlaczego on tego Agaga w ogóle chciał oszczędzić? Dlaczego on to chciał zrobić? Po co? Przecież ten Agag do niego przyszedł w kajdankach, z tego co wiem, jakoś skuty. Ile lat by on tam pożył, gdyby go Samuel nie porąbał na kawałki? Jak długo by posiedział w więzieniu ten Agag? Jak myślicie? Czy by nie zasiadł w pewnym momencie może przy tronie Saula jako jego trofeum i wiecie, nowy pomnik żywy jego chwały? On sobie stworzył potem taki pomnik, tak? Po tym zwycięstwie nad Malekitami. Pomnik chwały, a tutaj żywy byłby pomnik, tak? Żywy pomnik chwały, zobaczcie. A Bóg powiedział, że co? Zabijesz go. Bo on wymordował. I tam jak ten Samuel, jak go rąbie, to powiedział mu, tak jak ty pozbawiałeś dzieci, kobiety, tak i twoja matka nie będzie pozbawiona dziecka, tak? Wiecie, to był morderca. A król sobie zrobił z niego trofeum. I z tego, co jest przeklęte, wniósł do świątyni. Zwróćcie uwagę, do miejsca najświętszego, do ziemi świętej, obiecanej się zbliżyło to, co miało być wytępione. To, co miało być wytracone na drodze. Pomyślmy chwilę. I dzisiaj Bóg wzywa nas. Nie możesz stawać na drodze i układać się z Agagiem i wszystkim, co do niego należy najlepsze, z jego wojskiem. Musisz to wytracić w swoim życiu, pozbyć się tego i przyjść do Ziemi Świętej bez tego. Bóg to osądził i to musi zginąć. I dalej Bóg mówi, nie możesz przyjść do domu Bożego z Agagiem i nawet z jego najlepszymi rzeczami i w oparciu o to służyć Panu, bo to jest przeklęte. Nie wnośmy w swoje życie tych rzeczy, które są przeklęte przez Boga, które muszą umrzeć. I nie wnośmy do służby Bożej i do domu Bożego Agaga, króla i jego najlepszych rzeczy, bo to jest przeklęte. I nie myślmy, że możemy to robić składać Bogu cześć i służyć Mu w oparciu o to, co jest przez Niego przeklęte. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Amen.